Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim, a przed nami piątkowe wydanie Pogotowia Radiowego. W tych cyklicznych piątkowych audycjach, przypominam, mówimy o sytuacji osób niepełnosprawnych, o ich potrzebach, promujemy działania i pokazujemy dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Mówimy też o formach wsparcia, a także o projektach i programach, które zapewniają dofinansowanie i ułatwiają osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w codziennym życiu. Przedstawiamy również placówki, instytucje, które prowadzą szeroką pomoc dla osób z niepełnosprawnością. Poznajemy też osoby, które warto wspierać. Pytania do naszych ekspertów przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11, czynnym przez całą dobę 7 dni w tygodniu, także w dowolnej chwili można usiąść i do nas zadzwonić. Można do nas także pisać Polskie Radio Lublin Obrońców Pokoju 2 albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Archiwum programu znajdziemy też na stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. A dziś powiemy o projektach i programach pomocowych, jakie realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem o programie Dostępna Przestrzeń Publiczna, który jest kierowany do jednostek samorządu terytorialnego, kościołów lub innych związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, a także podmiotów leczniczych. A jego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, ale także informacji i komunikacji oraz technologii, urządzeń i usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych. A w drugiej części programu w cyklu Rozmowy Optymistyczne będzie o działaniach Fundacji Wstawaj Alicja, organizacji pożytku publicznego, która pomaga osobom niepełnosprawnym, w tym w zapewnieniu środków na specjalistyczną rehabilitację, między innymi organizując festyny charytatywne, jeden z nich już niebawem. Fundację Ośrodek Rehabilitacji założyli rodzice nastoletniej wówczas Alicji, która po wypadku samochodowym w bardzo ciężkim stanie tzw. śpiączki przeżyła jeszcze niespełna 2 lata. Pozostawiła po sobie niejako testament, a ogrom potrzeb, jaki uwidocznił się po zetknięciu z tematem neurorehabilitacji, sprawił, że mimo śmierci Alicji fundacja postanowiła kontynuować swoją działalność. Powiemy, jak możemy te działania wspierać. A na zakończenie wysłuchamy tradycyjnie poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wiele projektów i programów. Aktualnie przyjmowane są wnioski do programu Dostępna Przestrzeń Publiczna. Jego realizacja pozwoli na pełen udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, w tym na pełnienie określonych ról społecznych, mówi dyrektor lubelskiego oddziału PFRON-u Małgorzata Paprota.
Program, który chciałabym Państwu przedstawić, który został ogłoszony 1 maja tego roku, bardzo potrzebny program skierowany do instytucji, do organizacji pozarządowych, do podmiotów leczniczych, który nazywa się Dostępna Przestrzeń Publiczna, jest nowym programem Rady Nadzorczej PFRON. I obecnie go realizujemy i za pomocą generatora wniosków przyjmujemy wnioski do 15 lipca. Co to jest za program? Program jest skierowany głównie do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji, jak również komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych na zasadzie równości z innymi osobami. Program skierowany jest do 4 podmiotów, przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, do kościołów i innych związków wyznaniowych, do organizacji pozarządowych i do podmiotów leczniczych. Na czym ten program polega? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił taki program, ponieważ widział potrzebę realizacji szeroko pojętej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak również dla wszystkich osób, które chciałyby skorzystać z dostępnej przestrzeni, dostępności informacyjno-komunikacyjnej, jak również technologii wspomagających. I tutaj kierowane są te programy przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i mamy tutaj na uwadze przede wszystkim to, aby samorządy mogły dokonać likwidacji barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych w swoich siedzibach, jak również we własnych jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. I tu samorządy mogą skorzystać z dofinansowania do zaplanowanych inwestycji w zakresie likwidacji tych barier. Jak również takie same działanie skierowane jest do kościołów czy innych związków wyznaniowych i wspieramy zarówno samorządy, jak i instytucje kościelne, związki wyznaniowe w zakresie tej dostępności.
Jaki jest cel programu? Na czym to ma polegać?
Polega to na tym, aby samorządy mogły zweryfikować i kościoły własne potrzeby względem dostępności dla wszystkich osób potrzebujących. Mówimy o tej dostępności zarówno architektonicznej, jak i dostępności do usług, dostępności w komunikacji, bo wiemy, że nie jest jedyna ta bariera jakby dostępności architektonicznej, dostępu do tych instytucji, natomiast pojawiają się inne potrzeby związane z różnego rodzaju potrzebami związanymi z niepełnosprawnościami i tutaj właśnie kierujemy te programy do tych instytucji, jak i do kościołów. Wsparciem zarówno dla samorządów, jak i dla kościołów i związków wyznaniowych kierujemy w wysokości do 350 tysięcy złotych na daną inwestycję. Co można zrobić, jakie rzeczy można wykonać, jak dostosować jakby tutaj te budynki tych instytucji i kościołów, to przede wszystkim mówimy o zapewnieniu wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Mówimy przede wszystkim o budowie lub modernizacji pochylni do obiektu, wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, zakup, montaż podnośnika, platformy schodowej, windy wewnętrznej czy przyściennej. Jak również mówimy o instalacji urządzeń w zakresie środków technicznych i architektonicznych budynku. Przede wszystkim mówimy o zakupie i montażu drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości co najmniej w świetle do minimum 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych, przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe. Zdarza się tak, że te powierzchnie są śliskie i dla osób, które poruszają się o laskach, jest to możliwość jakby bariery pewnej w poślizgu, więc tutaj mówimy o tych podłożach antypoślizgowych, w ciągach komunikacyjnych, mówimy o montażach domofonu, mówimy o montażach poręczy, uchwytów i wszystkie prace związane jakby z limitacją progów, przystosowania tych ciągów komunikacyjnych. Jeżeli mówimy o kościołach, to też mamy takie nowe zadanie i tutaj nową możliwość dla osób, które mają potrzebę spotkań z duchownym. Nawet mówimy o zakupie konfesjonałów dostępnych lub wydzielone miejsca do skorzystania właśnie z tych indywidualnych spotkań z duchownym. W tym mówimy również o wyposażeniu miejsca w pętlę indukcyjną dla osób niesłyszących. Również standardem jest to, aby zarówno w instytucjach, jak i w kościołach, czy przy kościołach były dostępne toalety i łazienki, w tym oczywiście w domach rekolekcyjnych przede wszystkim, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły spokojnie z takich obiektów skorzystać.
To też dostępność informacyjna.
Jeżeli mówimy o zapewnieniu informacji, to tutaj wskazujemy, że mówimy o takich sposobie wizualnym i dotykowym lub głosowym zapewnieniu rozkładu pomieszczeń w budynku, planach tyflograficznych, zakupie i montażu tablic z informacją pisaną i piktograficzną, oznakowaniu pomieszczeń ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a. W przypadku osób, które mają problem z dostępem internetowym, to też mówimy o dostępie tłumacza online czy strony internetowej poprzez przeróżne aplikacje, tak aby ta dostępność była szeroka dla wszystkich osób potrzebujących. Bardzo ważnym elementem jest, aby też były zapewnione wyjścia ewakuacyjne i ratowanie osób w inny sposób poprzez zakup i montaż instalacji dźwiękowej, świetlnej, sygnalizacyjnej, alarmowej, jak również przeróżnych urządzeń, które pozwolą na bezpieczną ewakuację z danego budynku.
Już po przerwie powiemy o realizacji programu w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych, a także o wysokości dofinansowania.
Ja dzwonię w sprawie,
bardzo proszę.
Pogotowie radiowe.
Program Dostępna Przestrzeń Publiczna, o którym dzisiaj mówimy, realizowany będzie także przez organizacje pozarządowe.
To kolejne zadanie skierowane jest do organizacji pozarządowych i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z takiego wsparcia w kwocie do 550 tysięcy złotych na organizację placów zabaw integracyjnych, tak aby mogły skorzystać z niego wszystkie dzieci. Oznacza to, że plac zabaw nie może być tylko dostępny dla wychowanków danego podmiotu, na przykład placówki edukacyjnej czy świetlicy środowiskowej, natomiast ma być dostępny tak naprawdę dla wszystkich dzieci i wszystkie dzieci miałyby z takiego placu zabaw możliwość skorzystania. Dlaczego dla organizacji pozarządowych? Organizacje pozarządowe często prowadzą szkoły, prowadzą żłobki, prowadzą świetlice, więc w związku z tym tam, gdzie nie było tych placów zabaw, w tej chwili jest możliwość skorzystania z takiej formy wsparcia dla tych stowarzyszeń czy fundacji, aby mogły te place zabaw dostosować tak naprawdę do wszystkich dzieci. I tutaj mówimy przede wszystkim o tym, aby wykonać bezpieczne nawierzchnie, wykonać dojścia do placów zabaw dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, aranżacji elementów małej architektury, mówimy o koszach, ławkach, stojakach na rowery, zakupie urządzeń, sprzętów, które tam będą potrzebne, wykonanie nasadzeń. Wszystkie te elementy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego placu zabaw.
Program zakłada też likwidację barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze.
Kolejnym zadaniem, które kierujemy, to jest zadanie skierowane do instytucji leczniczych. Mówimy o służbie zdrowia i tutaj kierujemy to zadanie głównie dla podmiotów leczniczych, które to świadczą opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną, czyli z planowaną ciążą, opiekę podczas ciąży oraz po porodzie. I naszym zadaniem i naszym wyzwaniem jest, aby dostosować gabinety ginekologiczne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wsparcie, jakie mogą podmioty lecznicze uzyskać, to jest do kwoty 100 tysięcy złotych w tym zakresie. Zależy nam na tym, aby te gabinety były wyposażone przede wszystkim w urządzenia niezbędne do prawidłowej opieki ginekologicznej. Między innymi mówimy o zakupie fotela ginekologicznego do badania osoby z niepełnosprawnością, z regulowaną wysokością, wagi krzesełkowej lub platformowej, podnośnika sufitowego lub mobilnego, leżanki z regulacją wysokości. W przypadku osób, które mają problem z narządem słuchu, mówimy o dostosowaniu czy tego gabinetu poprzez możliwość rozmowy tej osoby za pośrednictwem tłumacza online języka migowego, również przez różne aplikacje, które mogą te gabinety być wyposażone. Czy nawet mówimy o zakupie pętli indukcyjnej, tak aby te osoby miały możliwość komunikowania się, czy systemów FM i wszystkich innych urządzeń technologicznych, które będą wspomagały słyszenie. Mówimy również o tym, że mogą te gabinety ginekologiczne dostosować sobie toalety i łazienki poprzez odpowiednie armatury, poręcze, krzesełka prysznicowe. Zaś nowością jest to, aby, co jest bardzo propagowane i zalecane już od kilku lat, aby w takich gabinetach ginekologicznych, przy takich gabinetach ginekologicznych w łazienkach, w toaletach były wykonane komfortki. Po co komfortki? Wiemy, że komfortki są dla osób tak zwane przewijaki dla osób dorosłych. Tam, gdzie w większości już mamy, że przede wszystkim przewijaki kierowane są dla matek z małymi dziećmi, gdzie mogą swoje dzieci przewinąć, zaopiekować się nimi pod względem higienicznym. Natomiast w tej chwili mówimy o wykonywaniu komfortek dla osób dorosłych, ponieważ już od wielu lat widzimy taką potrzebę, aby osoby mogły tą samoobsługę wykonać samodzielnie. I te komfortki są nam niezbędne właśnie przy takich, przy szpitalach, przy gabinetach ginekologicznych, aby ta czynność mogła być wykonana samodzielnie przez zainteresowaną osobę.
A jaka jest wysokość dofinansowania w tym programie?
Oczywiście ważne jest to, aby zarówno samorządy, jak i kościoły, czy związki wyznaniowe, czy organizacje pozarządowe, jak i podmioty lecznicze, jednak to nie jest jakby w 100% sfinansowanie tego zadania. Ważne jest to, aby wniosły wkład, czy zapewniły, czy udowodniły, że poniosą wkład własny w formie pieniężnej w wysokości 20%. Ponieważ jest to jakby dofinansowanie do danego zadania, więc liczymy się z tym, że jednak nie możemy w 100% tego sfinansować. Wszystkie koszty do 80%, koszty kwalifikowalne jesteśmy w stanie ponieść. Natomiast beneficjent, który będzie chciał skorzystać z tego programu, musi wnieść w formie pieniężnej wkład 20%. I ważną rzeczą jest to dla wszystkich zainteresowanych, że okres trwałości projektu w ramach tego programu wynosi 10 lat od momentu rozliczenia dofinansowania tego projektu. Więc to też jest takie zobowiązanie, aby podmioty, które do nas przystąpią do złożenia tego wniosku, musiały czy są zobowiązane do realizacji tego zadania przez 10 lat. Zachęcamy do skorzystania z tych zadań, z tych programów, ponieważ wiemy, jaka jest potrzeba. Wiemy, że mamy wymogi związane z ustawą o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, więc odpowiadamy na tą potrzebę i od 1 maja już prowadzimy nabór dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Do 15 lipca są składane wnioski, do 31 sierpnia będziemy rozpatrywać te wnioski, będą przyznawane granty, natomiast sama realizacja, podpisywanie umów i wywiązywanie się z tych zobowiązań będą zapewniały oddziały wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcam do składania, jest odpowiedni generator wniosków. Wszystkie informacje odnośnie tego programu, który nazywa się Dostępna Przestrzeń Publiczna, są zawarte na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Proszę wygooglować sobie program Dostępna Przestrzeń Publiczna, tam są wszystkie informacje, o które Państwo moglibyście jeszcze dopytać. To zapraszamy do kontaktu telefonicznego do naszego oddziału lubelskiego PFRON pod numerem telefonu 81 466 76 00.
Zapraszała i zachęcała Małgorzata Paprupta, dyrektor lubelskiego oddziału PFRON-u.
Rozmowy optymistyczne.
Dziś w cyklu Rozmowy optymistyczne przedstawiamy działalność Fundacji Wstawaj Alicja, organizacji pożytku publicznego, która pomaga osobom niepełnosprawnym, w tym zapewnieniu środków na specjalistyczną rehabilitację, między innymi organizując festyny charytatywne, jeden z nich już w następny weekend, 11 czerwca. Historię powstania Fundacji Ośrodka Neurorehabilitacji przedstawi założycielka Agnieszka Mazurek.
Jak w ogóle znalazłam się w takim miejscu, gdzie w zasadzie wcześniej w najśmierszych snach nie pomyślałabym, że mogę coś takiego robić. I tak myślę, że w takim miejscu może mało atrakcyjnym w tym świecie teraz, miejscu, gdzie w zasadzie ten kolorowy świat nagle szarzeje, gdzie jest zlepek różnych historii dramatycznych, po prostu mnóstwo cierpienia, gdzie no, częściej mówi się o śmierci, gdzie łamane są serca i tak właśnie, ale te złamane serca tak jakby otwierają się i tak właśnie otworzyło się moje serce na miłość do osób takich chorych, których wcześniej się bałam po prostu, którym, no ja ich po prostu nie widziałam, nie dostrzegałam. Jeśli już pomagałam, to nie wiem, jakimś współczuciem, jakimś datkiem drobnym finansowym i po prostu ucieczką. I teraz tak naprawdę szczerze mogę powiedzieć, że ja kocham takie osoby. Uważam, że to są nasze drabiny do nieba wręcz. I też nad tym myślałam, że jakby ktoś na przykład zapytał mnie, jak zabrać się do tworzenia takich placówek, rozłożyłabym ręce. U nas tak mocno działały te instynkty takie emocjonalne, wiadomo, chodziło tutaj o życie własnego dziecka, że zupełnie nie skupialiśmy się na jakby jakichś przeszkodach tych takich prawnych, organizacyjnych, technicznych, tylko na tym, co chcemy zrobić, że chcemy pomóc własnemu dziecku. I myślę, że to z jednej strony ułatwiało sprawę, z drugiej było tak boleśnie trudne, no bo tak jak mówię, chodziło o życie własnego dziecka. I taka może krótka historia Alicji. Ala ze swoim, to nasze jedyne dziecko, w wieku 17 lat, jadąc ze swoim kolegą Olafem samochodem, ulegają wypadkowi. Olaf niestety ginie na miejscu, natomiast Alicja w bardzo ciężkim stanie, w stanie tak zwanej śpiączki, w stanie też ogromnego bólu, 2 lata jeszcze walczy o życie. I to dla niej właśnie powstaje ośrodek neurorehabilitacji w trosce o taką jak najlepszą rehabilitację i Fundacja Wstawaj Alicja. Także tak myślę, że no, nie było tutaj jakiegoś wielkiego altruizmu z naszej strony, bo my po prostu robiliśmy to dla własnego dziecka. Często to słyszę, co mnie niezmiennie krępuje, bo myślę, że wszyscy, a jeśli nie to zdecydowana większość, w takiej chwili po prostu oddałaby życie, żeby ratować własne dziecko. No właśnie, robimy to dla Ali i teraz stricte dla Ali, natomiast ona nas zostawia nagle. Świat się wali. W zasadzie zwątpienie nie ma sensu dalej tego prowadzić, ale zostawia nas w takiej chwili, kiedy już oficjalnie było to otwarcie. 15 grudnia otworzyliśmy tak uroczyście ośrodek, natomiast 29 Alicja w niedzielę świętej rodziny odchodzi. I nieraz tak też rozmawialiśmy z mężem, że gdyby nie to, że dotrwała do tego oficjalnego otwarcia, nie mielibyśmy motywacji, aby to prowadzić dalej. Po prostu poddalibyśmy się. Nie byłoby sensu. Nie otworzylibyśmy po prostu w ogóle. Ale od tej chwili, kiedy właśnie zostawiła to nam, zaczęliśmy to traktować jako taki testament. I też tak myślę, spełniać jej marzenia takie o pomaganiu, bo ona też wiele razy myślała o prowadzeniu fundacji, o tym, żeby pomagać. Więc tak jak mówię, jest to jakaś taka swoistego rodzaju misja dla nas, ten testament, który no, nieudolnie, ale chcemy jakoś prowadzić. Ale tutaj jest ci właśnie, a propos tego pomagania, to ważna uwaga, bo tak naprawdę to nie my pomagamy. To w ogóle wszyscy Państwo pomagają, wszyscy, którzy są z nami, którzy, nie wiem, dobrym gestem, słowem, przytuleniem, jakimś wsparciem finansowym. No po prostu każdy gest jest cenny i to ty, Małgosiu, jesteś naszym aniołem, bo to, że nawet zapraszasz nas do programu, gdzie ta historia może zataczać szersze kręgi, gdzie, no nie wiem, może ktoś usłyszy, kto potrzebuje tej pomocy, a my będziemy w stanie jej udzielić, czy ktoś, nie wiem, czy jej serce się poruszy i postanowi nas wesprzeć. I my tak naprawdę bardzo tego potrzebujemy. I tak jak powiedziałam, po prostu tworzymy to wspólnie i za co jesteśmy też ogromnie wdzięczni.
Kim są podopieczni fundacji? Komu pomagacie?
Jeśli chodzi o takich pacjentów, to ten wachlarz chorób, tak jak nazwa mówi, neurologiczny ośrodek, więc pacjentów z problemami neurologicznymi, ale ten wachlarz, jeśli chodzi o choroby, jest przeogromny. Jeśli chodzi o wiek, nie ma żadnych ograniczeń, także od urodzenia do późnej starości wszystkich przyjmujemy. Takie najczęstsze choroby to w przypadku dzieci to są wcześniaki, dziecięce porażenie mózgowe, jakieś wady rozwojowe, wady wrodzone, wady postawy, czy do osób dorosłych, udary, padaczki, jakieś urazy rdzenia kręgowego. Często powodem tego są, bardzo często, tak jak w przypadku Alicji, wypadki komunikacyjne. Też niestety są pacjenci po próbach samobójczych i tutaj oprócz tej pomocy takiej stricte fizycznej, bardzo ważna jest ta duchowa, więc współpracujemy z psychiatrą, mamy psychologów. Mamy też kapelana, także to bardzo ta opieka taka stricte duchowa też jest na pomoc duchowa zaopiekowana. Wiem, jak my czuliśmy się, kiedy ktoś tak z sercem do nas podchodził, a były różne sytuacje, więc wiem też, jak bolesne były te takie gorsze niestety. Więc no to tyle, co możemy zrobić, to jakoś utulać te osoby i, no i jak naj, no nie wiem, jakoś tam jak najbardziej pomagać im. No i także tak jak mówiłam, to każda pomoc, rada jest dla nas bardzo cenna, bo to wszystko są dla nas nowe rzeczy. I tak teraz właśnie a propos zbierania tych funduszy będziemy organizować festyn.
I tutaj możemy być wszyscy, pomagać uczestnicząc w tym drugim już charytatywnym festynie, które zaplanowano w następną niedzielę, 11 czerwca. Karolina Zakrzewska, organizator festynu. Jak będzie wyglądało to spotkanie?
Właśnie 11 czerwca w Turce na osiedlu Borek odbędzie się drugi charytatywny festyn, tacy sami między nami. Nazwę wymyślił nasz podopieczny, który właśnie uważa, że wszyscy jesteśmy tacy sami, takimi samymi ludźmi, tylko mamy inną codzienność. Ten festyn to nasz pomysł na pomoc, bo właśnie staramy się pomagać, bo widzimy, jaki jest ogrom potrzeb. I pomimo ogromu pracy przy pierwszym festynie w tym roku postanowiliśmy znowu zorganizować takie wydarzenie. dlatego że przynosi wielką satysfakcję nam, organizatorom, ale też możemy ten dochód przeznaczyć na rehabilitację właśnie dla naszych podopiecznych, którzy się znajdują w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku przygotowaliśmy troszkę większe wydarzenie niż zeszłoroczne. Bardzo dużo atrakcji dla wszystkich uczestników, dla małych, dużych osób z niepełnosprawnościami. Wspólny taniec, śpiew, rozrywki sportowe, generalnie integrację. Gwarantujemy też, że będzie bardzo dobra zabawa. Będzie z nami Sztukmistrz, zespoły muzyczne, disco polo, znany TikToker. Imprezę, taką zabawę pod gwiazdami poprowadzi DJ Paweł Wójcik. Oprócz tego to będzie dobry czas, żeby razem pomagać właśnie tym osobom z niepełnosprawnościami. To będzie 11 czerwca od godziny 14 do godziny 22.
Niedziela.
W niedzielę, tak. Podczas tej imprezy będziemy zbierali takie darowizny, środki na rehabilitację dla naszych podopiecznych.
Ale w jakiej formie? Do puszki?
Do puszki, tak.
Ale też będą może różne takie
licytacje. To znaczy będą licytacje, loteria fantowa, gdzie będzie można się włączyć w to pomaganie.
Jest tam kiermasz może.
Coś zyskać w zamian za właśnie pomoc.
Zachęcamy. 11 czerwca, niedziela. Proponujemy rodzinny spacer i wycieczkę do Turki na tereny Zielona obok Orlika na osiedlu Borek. To tylko jakieś 15 kilometrów z Lublina w stronę Łęcznej. Piknik charytatywny Fundacji Wstawa i Alicja. A jeżeli ktoś nie będzie mógł być, a zechce pomóc, może wpłacać darowiznę na konto, czy przekazywać 1,5% swojego podatku na rzecz tej organizacji pożytku publicznego. Wszelkie informacje na stronie fundacjawstawajalicja.pl i oczywiście na profilu facebookowym.
Rozmowy optymistyczne. Radio
Lublin. W Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim. Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які втікали від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на сторінці gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Біженці з України, які приїхали після 24 лютого, можуть податись на карту тимчасового перебування. Щоб легалізувати своє перебування, не треба бути офіційно працевлаштованим в Польщі або ж мати свій бізнес. Люди, які не підлягають під ці категорії, не повинні легалізувати своє перебування в країні, якщо не хочуть. Вони за законом можуть знаходитись в країні до 23 серпня 2023 року. Цей термін залишатиметься для українців актуальним, незалежно від того, завершиться війна в Україні чи ні.
Пам'ятай.
Всі українські документи, термін дії яких закінчився після 24 лютого, продовжено автоматично на рік, а саме до 24 лютого 2023 року. Це внутрішній паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія та інші документи. Ця норма діятиме на час воєнного стану і через місяць після його скасування. Безкоштовний номер гарячої лінії, на який може зателефонувати кожен, хто хоче отримати інформацію про права пацієнта та функціонування системи охорони здоров'я в Польщі. Це 800-190-590. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl. Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.